Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na K3. Ale przede wszystkim chcę Państwa z całego serca pozdrowić w tym tak ważnym dla nas wszystkich przedwyborczym czasie. Jak zaczynaliśmy tę wspólną wyprawę, pomyślałem o takim przesłaniu. Jest takie powiedzenie, wszyscy je znamy. Nie żałuj róż, gdy płoną lasy. Postanowiłem, że będziemy dbali o róże w czasach, kiedy płoną lasy. Czym one są dla nas, te róże? W kolejnych odcinkach K3 próbuję o tym mówić, próbujemy o tym rozmawiać z gośćmi, z przewodnikami, z przewodniczkami. Dbajmy o róże, kiedy płoną lasy. Najlepsza księgarnia. Nie umiem tego zamknąć.
Nie umieliśmy zamknąć.
Trzeba tą wajchą.
A, to tą wajchą do góry.
Boże. Człowiek prosty to nie wpada na takie.
Człowiek prosty to nie wpada na takie rzeczy.
Księgarko, pewnie trzeba dać tę wajchę.
Słusznie. Dziękuję najlepszej księgarni za gościnę. Bardzo się cieszę, jak miło Panią widzieć. Rozpromienioną, uśmiechniętą.
Ponownie mam
Pani wnosi
rozmawiać z Panem.
Słońca.
Pamiętamy się jeszcze z Myśliwieckiej, były czasy.
Były takie czasy. No dobrze.
Mogę jeszcze się przedstawić?
A no tak, proszę, tak oczywiście.
Bardzo proszę, Aleksandra Piotrowska, psycholożka, związana całe życie z Uniwersytetem Warszawskim, z Wydziałem Pedagogicznym.
Pokrzepienie rodziców.
I nauczycieli.
Autorka wielu książek znakomitych, no ale dziś książka nie pani autorstwa.
Do której z przyjemnością
Świetnie.
Zasiadłam i z taką samą przyjemnością ją ukończyłam.
Bestseller, jak oni się nazywają, bo kiedyś inaczej. Wydawnictwo naukowe PWN. Niezwykły mózg nastolatka. Książka się nazywa, autorki są trzy. Bettina Honen, Jane Gilmore i Tara Murphy. Brytyjskimi pedagogzkami i psycholożkami są. Zacytuję jeszcze jedno nazwisko, a właściwie imię. Sokrates. Mają złe maniery, pogardę dla władzy, okazują brak szacunku starszym i uwielbiają gadać zamiast ćwiczyć. 2500 lat temu.
Nic nowego.
Nie?
Nic nowego. Jakby napisane wczoraj.
Nastolatki.
W tym, co Juliusz Cezar nam zostawił, też są wypowiedzi mówiące, że okropni są ci nastolatkowie. Mądrość swoich ojców za nic mają, niech pan sobie wyobrazi.
I matek też. I nawet pedagożek i psycholożek.
To bardzo miło uświadomić sobie, że mijają setki lat, tysiąclecia, a pewne problemy jak przed nami, ludźmi stały, tak stoją.
Coś stałego w tym zmiennym świecie.
Dokładnie.
Ale ja pomyślałem o tym właśnie zmiennym świecie i o skali zmienności, stresu, niepokoju, lęku, które są naszym udziałem. Pewnie znacznie bardziej udziałem naszych dzieci, wnuków.
I to jest problem. Wie pan, kluczowym naszym dorosłych obowiązkiem w momencie pojawienia się dziecka na świecie i potem w następnych latach jego życia jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest warunkiem, żeby ten rozwijający się człowiek miał chęć i miał odwagę eksplorować świat. Żeby miał ochotę dowiadywać się, jakie są właściwości przedmiotów, sytuacji, ale także sytuacji społecznych, ludzi, z którymi się styka. A eksplorowanie tego świata jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby nabierał kompetencji do poruszania się w tym świecie. Ileś warunków powinniśmy spełnić, żeby dziecko to poczucie bezpieczeństwa miało. Na przykład powinno doświadczać z naszej strony akceptacji, nawet wtedy, kiedy postępuje w sposób niewłaściwy i wywołujący wiele zastrzeżeń. My możemy mieć wątpliwości, ba, możemy potępiać zachowanie, ale nie wolno nam potępiać dziecka. Jednym z takich osiowych warunków zaspokojenia tego poczucia bezpieczeństwa jest sprawienie, żeby ten świat był dla dziecka w głównych swoich ramach stały. Tylko wtedy dziecko postrzega sensowność gromadzenia doświadczeń i gromadzenia wiedzy o tym świecie. Szczegóły mogą się zmieniać, ale te ogólne ramy muszą być stałe. Wtedy dziecko wierzy, że jest sens gromadzić o świecie wiedzę.
No ja rozumiem, to wszystko bardzo ładnie, tylko że nie ma stałych ram.
Do czego my mamy te dzieci wychowywać? Do tego świata, który my znamy, w którym my wzrastaliśmy? Na Boga, przecież to jest historia, przeszłość. Mhm. Te dzisiejsze młode pokolenia nie mają łatwo.
No właśnie, też tak myślę. Mnie się zdarzyło ostatnio rozmawiać ze znajomą. Padło pytanie, jakbyś miał mieć tych tam teraz 15-17 lat, to byś chciał przez to przechodzić jeszcze raz? Zastanowiłem się i z ręką na sercu powiedziałem, że nie. I ona powiedziała tak samo. I myślę, że bardzo wielu z nas tak samo myśli.
Dołączam do waszego grona.
Czuję się pokrzepiany.
Niewiarygodne, że wciąż wielu dorosłych, słysząc o kłopotach i problemach młodych ludzi, lekceważy ich odczucia, mówiąc, poczekaj jak dorośniesz, to zobaczysz wtedy, co to są problemy. No w życiu nie chciałabym ponownie.
Teraz jesteśmy na dnie kanionu, w ciemnościach. Może spróbujmy jakoś do góry. Spróbujmy. Autorki tej książki piszą tak. Żadna grupa społeczna nie ma tak złej opinii i nie mówi się o niej tak złych rzeczy jak o nastolatkach. Mówi się o nich. Można wymieniać.
Długo.
Jacy są okropni, jakie są okropne.
Pyskują, nie sprzątają, lekcji nie odrabiają.
A one mówią, to jest czas zmiany, tak jak na świecie, to w ich umysłach i w ich sercach jest ta zmiana i w ich życiu, ale to jest też szansa ogromna. Pierwsze zdanie tej książki jest następujące. Osoby nastoletnie są niesamowite. I nie to, że niesamowite i okropne, tylko niesamowite, no bo to jest wiek możliwości, wiek kierowania się sercem i tak dalej, i tak dalej. To jest książka, która mówi rodzicom, pomóżcie im.
Ta książka w moim odczuciu to jest przede wszystkim apel do nas, do dorosłych, żebyśmy doceniali trudności, z którymi młodzi mają do czynienia i żebyśmy czuli i okazywali szacunek wobec ich prób poradzenia sobie z tym okresem. Nie poczucie wyższości. Poczekaj malutki, jak dorośniesz, to zobaczysz, na czym życie polega. Chciałabym mieć twoje problemy. Szacunek dla wysiłku, jaki muszą włożyć w to, żeby poradzić sobie z tym, co matka natura przecież postawiła przed nim jako zadania rozwojowe.
No właśnie, nie? Zadania rozwojowe. To jest właśnie ta różnica być może. To znaczy zmiana, ona jest, no ale ta zmiana może pójść w różne strony, mogą być różne ścieżki, ale właśnie zmiana i rozwój. Chodzi o to, żeby ta zmiana mogła być rozwojem. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że oni są inni, one są inne, jacy są, jakie mają priorytety i tak dalej, żebyśmy im pomogli. To jak rozumiem, to o to chodzi, tak?
Żebyśmy przy okazji nie wpoili w tych młodych ludzi przeświadczenia, że na wiele rzeczy nie mają wpływu, że jest jak jest. Jedyne, co możesz robić, to się z tym pogodzić i nie próbować podskakiwać tam, gdzie i tak nie doskoczysz. To jest jedno z ważnych, moim zdaniem, przesłań tej książki, podkreślającej, że w każdej zmianie jest szansa na rozwój.
Czyli nastawienie na zmianę, a nie na stałość, jak kto inny powiedział w innej książce.
Używają często zresztą takich właśnie określeń, ale to od nas, od dorosłych, od tego, jak będziemy traktować te zmieniające się zachowania nastolatków, zależy nie w 100%, ale w sporej mierze zależy to, czy oni będą mieć i odwagę, i chęć.
A w ilu procentach mamy wpływ? No bo mamy znacznie mniejszy wpływ, niż nam się wydaje. Harris, taka autorka, ona mówi, że to bardziej ważne środowisko i inne nastolatki niż my.
Rzecz w tym, że w różnych okresach życia, na różne aspekty naszego funkcjonowania, różnie silnie wpływają różne czynniki. I to, co bardzo cenię w tej książce, to podkreślanie, i myślę, że autorki chcą to uświadomić rodzicom, chcą przekonać rodziców, że okres adolescencji jest tym okresem wyjątkowej wrażliwości na środowisko rówieśnicze. Mhm. Rówieśnicze, nie na mamusie, nie na wychowawcę. Oni w dalszym ciągu mogą być bardzo ważnymi osobami, ale priorytet wynikający z zadania rozwojowego, to znaleźć sobie miejsce
być akceptowanym i mieć szacunek.
Tak. I w miarę przyzwoitą pozycję w tej grupie społecznej sobie znaleźć. Pamiętajmy, przecież podstawowa sprawa, powinniśmy ich tak ukształtować, żeby sobie w przyszłości potrafili poradzić w takich środowiskach, w jakich będą żyć.
Czyli oni są inni, inne, to jest główna rzecz, prawda?
Ale inni. Nie dlatego są inne, że charakter im sparszywiał.
Po prostu mają inne umysły. Powiedzmy o tych trzech. No, autorki bardzo upraszczają, ja rozumiem.
To jest książka, że tak. I to nie jest oczywiście tak, że tam, gdzie mówią o trzech różnych naszych umysłach i trzech różnych naszych mózgach, o, mówię nie o trzech różnych mózgach, że jest taki mózg instynktowny, który kojarzą przede wszystkim z tym, co się dzieje w pniu mózgu. Dzięki temu oddychamy, odżywiamy się, siusiamy, okrywamy albo zdejmujemy te okrycia. Dbamy o biologiczne przeżycie. To jest nasz mózg instynktowny. Nieco wyższe piętra układu nerwowego, ale cały czas jesteśmy poniżej kory mózgowej. Końcówka pnia mózgu, końcówka, jeśli człowiek stoi, jak tak sobie wyobrażamy, że idziemy od dołu. Końcówka tego tworu, który normalnie jest ukryty pomiędzy dwoma półkulami, tam są takie ośrodki, które wywierają niesamowity wpływ na nasze życie emocjonalne, a z emocjami wiąże się kwestia motywacji. Czyli po to, żebyśmy potrafili stawiać sobie cele i mieli w sobie dość chęci i wytrwałości, żeby do tych celów dążyć, nawet jeśli odczuwamy różnego rodzaju przeszkody i trudności, o, to za to odpowiadają ośrodki, autorki to nazywają naszym mózgiem emocjonalnym. I najwyższe piętro układu nerwowego, cieniuteńka przecież bardzo, warstwa kory mózgowej, to mózg intelektualny. Ten, który odpowiada za nasze racjonalne decyzje, świadomie stawiane sobie cele, wynikające z rozważania różnych za i przeciw. I te trzy mózgi w różnych okresach naszego życia są inaczej schierarchizowane. I teraz uwaga, człowiek to istota myśląca, prawda? Nastolatek to przede wszystkim istota emocjonalna. Tak. To jest taka charakterystyka działania mózgu w tym okresie i to nie jest ich fanaberia, że one sobie to tak wymyśliły. Przecież my dzisiaj mamy piękne możliwości wnikania w pracę żyjącego, aktywnego mózgu. Nie tego wyjętego i odsączonego z formaliny i w plasterkach. Możemy śledzić dzięki MRI, fMRI, technikom neuroobrazowania, możemy śledzić, jaka będzie odpowiedź twojego mózgu wtedy, kiedy ja powiem ci coś miłego, a jaka będzie odpowiedź, będę dla ciebie przykra. I korzystając z neuroobrazowania, możemy dzisiaj powiedzieć dużo więcej niż jeszcze 20 lat temu, co się dzieje w naszym mózgu i kiedy, jak on pracuje. I dlatego wiemy, że dla młodego człowieka to, co nazywają mózgiem emocjonalnym, jest takim niezwykle ważnym wyznacznikiem.
I to zadanie rozwojowe to jest kalibracja tych trzech mózgów, prawda? I to jest ogromna praca.
Lata są potrzebne, żeby ten mózg intelektualny zyskał, że tak powiem, rolę porządnie działającej Rady Ministrów.
Ale dopiero wtedy...
Porządnie działającej, zastrzegam.
A może nie być to możliwe, jeżeli będzie ten młody człowiek w takim środowisku, gdzie brak poczucia bezpieczeństwa, prawda? Mówią te panie autorki, że myślenie jest luksusem. Najpierw musi być bezpieczeństwo, no i te emocje jakoś tam uporządkowane i dopiero potem możemy jakoś sensownie myśleć. I czasami może być także, że po prostu to się nie uda, ponieważ ta ścieżka zmiany nie jest ścieżką rozwojową, mówiąc krótko.
Może być też tak, że nasz rozwój z różnych powodów zostanie na którymś etapie
właśnie,
zablokowany,
tak.
zatrzymany i wtedy lata nam przybywają, ale przejmowania tej funkcji takiego zarządcy głównego przez mózg intelektualny się nie doczekamy, jeśli nie uporamy się na przykład z zadaniami.
Tak. Co dość powszechnie widać. W życiu z naszym społecznym.
Taka prawda.
Priorytet to kontekst społeczny, prawda?
Na to nastawiony jest mózg nastolatka.
I ryzyko na przykład. To też jest coś takiego, co jest wpisane w naturę.
Ale i nowość.
No prawda? Tak, no to jedno zmiana, z drugim.
No, tak, no z nowością związane jest ryzyko. I dla człowieka w pełni dojrzałego, albo takiego, który ledwo odrósł od ziemi, ryzyko stanowi kontrargument zniechęcający w większości przypadków do podjęcia jakichś działań. Ale nie wtedy, kiedy mamy lat naście. Jeśli oceniamy
nie ma ryzyka,
jakąś
nie ma zabawy.
Dokładnie, oceniamy jakąś sytuację.
Ale nie ma też rozwoju.
O, i tak. To jest coś, z czego sobie warto zdawać sprawę. I autorki to wyraźnie podkreślają.
I tego nie rozumiemy.
Nie chcemy akceptować. Tak, jesteśmy w dużej mierze nastawieni już na stałość, na pilnowanie tego, co już zdobyliśmy. No gdzie nam tutaj, po co nam jakieś ryzyko?
Takie powiedzenie, myślę, trafiające w sedno chyba, że chodzi o to, żebyśmy my przygotowali dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka. Dziwimy się czasami, że te dzieci, te nastolatki są, przepraszam za to określenie, kalekami życiowymi.
Wie pan, z bólem przeczytałam informację o tym, na naszych uniwersytetach jeszcze się tego nie doczekaliśmy, ale na uniwersytetach zachodnich zdarza się już, że młodzież na co dzień troskliwie zaopiekowana przecież przez kochających i dbających rodziców, wnioskuje do władz uczelni o ograniczenie kontaktu z pewnymi wykładowcami, bo oni zlecają na przykład poznawanie lektur, które wywołują u nich dyskomfort. To chyba jest rezultat takiego właśnie wychowania, gdzie drogę bardzo precyzyjnie szykuje się pod dziecko. Te wszystkie kamyczki, patyczki, które mogą przeszkodzić, odsuwając na boki, żeby dzieciątko nie napotkało na żadne trudności. Autorki mówią, odwołując się zresztą do stuletniej bez mała koncepcji Wygockiego, że tylko tam, gdzie musisz włożyć wysiłek, żeby poradzić sobie z tym, że nie wiesz, nie potrafisz, nie umiesz, nie masz pewności, tylko tam, a więc znów mamy ryzyko. Naprawdę jest szansa na opanowanie czegoś nowego, na rozwój.
Nikt nam nie powie żegnaj, mówią nam do widzenia. Przed nami droga niejedna, droga ludzkiego istnienia. Jesteś siostrą i bratem, jesteś jednym z nas. Szukaj zgody ze światem, ruszaj, przyszedł twój czas. Daleka droga, przyjacielu, daleka droga. Rusza nas wielu ku swoim celom na własnych nogach. Wszystkiego nas nie nauczy starszych przestroga. Będziemy błądzić, będziemy kluczyć, daleka droga. Daleka droga cię onieśmiela, jak innych wielu. Lecz stanąć w miejscu, to zostać w tyle, tak, przyjacielu. Nie powie, wracaj, mówią nam, już dorosłeś. Przed nami miłość i praca i całe życie nieproste. Jesteś siostrą i bratem, idziemy w nadziei szlak. Jesteś dorosły zatem, ruszaj, przyszedł twój czas. Daleka droga, przyjacielu, daleka droga. Rusza nas wielu ku swoim celom na własnych nogach. Wszystkiego nas nie nauczy starszych przestroga. będziemy błądzić, będziemy kluczyć, daleka droga. Daleka droga cię onieśmiela, jak innych wielu. Lecz stanąć w miejscu to zostać w tyle. Tak, przyjacielu, tak, przyjacielu.
Chodzi o to, żebyśmy my przygotowali dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka.
Tylko tam, a więc znów mamy ryzyko. Naprawdę jest szansa na opanowanie czegoś nowego, na rozwój.
No i mamy takie poczucie, że rozpuściliśmy swoje dzieci. To z drugiej strony.
No a z trzeciej strony tyle mamy dzieci niedostatecznie zaopiekowanych, tyle mamy dzieci z poczuciem osamotnienia. I to jest niesamowite. I bardzo przykre, że rodzice, zdaje się, za dużo tej swojej pary rodzicielskiej poświęcają uczynieniu życia dzieci luksusowym z punktu widzenia przedmiotów, świata materialnego, a nie doceniają i lekceważą chyba wagę takich zwykłych pogaduszek, bycia razem.
Ale to się łączy z jednym z priorytetów rozwojowych tego wieku, to znaczy poszukiwaniem tożsamości.
Oczywiście.
Prawda? Bo to jest grupa społeczna, ale ja w tej grupie społecznej.
Ale przedziwny wiek, prawda? Bo oni z jednej strony chcą koniecznie być tacy jak ich rówieśnicy, no muszą się w końcu czymś różnić od dzieci i od dorosłych. Chcą nie odbiegać zanadto od swoich rówieśników, ale z drugiej strony kształtowanie tożsamości, indywidualizacja człowieka, odkrywanie w sobie tego, co mnie właśnie od innych różni. Bardzo ważny proces w okresie adolescencji.
No i trzeba to wszystko jakoś pogodzić, to się musi jakoś poukładać, skalibrować, jak mówiliśmy.
A tu mi jeszcze mówią, że to taki beztroski, cudowny okres życia. Prawda?
No właśnie tak. I pytanie, dlaczego, to chyba retoryczne, ewolucja tak dużo czasu poświęciła byciu nastolatkiem. No powiedzmy tam, nie wiem, 12 do 20 paru. Mielina się kształtuje i to dopiero wtedy mniej więcej jest szansa na dojrzałość.
Mogłabym zadowcipkować, że my, kobiety, wcześniej, wy wiadomo,
to chyba nie jest
jak
taki...
to u was jest, ale to prawda, to znacznie szybciej dojrzewa nam układ kostny, pokarmowy, mięśniowy niż układ nerwowy. A szczególnie te części, które wiążą się najbliżej z tym mózgiem intelektualnym, rozumowym. A więc oczekiwanie, że trzynastolatek będzie racjonalny przy podejmowaniu swoich decyzji, a osiemnastolatek, no przecież musi jak dojrzała osoba postępować, jest absolutnie w świetle neuronauki nieuzasadnione.
Tam jest jeszcze taki ciekawy wątek, on mnie zafrapował, bo nawet trochę tak jak my mówimy, może, to jest jednak w tym jakieś poczucie wyższości, że myśmy to przeszli, nam się zmielinowało i tak dalej. Autorki mówią, popatrzcie na ryzyko, są mądrzejsze od nas, bo nastolatki, to jest nieoczekiwane dla mnie spostrzeżenie, potrafią szacować ryzyko, bo czasami ryzyko jest zwycięskie. Trzeba zaryzykować, żeby wygrać. Poza tym one potrafią moderować to ryzyko. Na przykład, znajdę ten obrazek.
Bardzo proszę.
Mogę Państwu pokazać ten obrazek. Obrazek, gdzie widzimy nastolatka, który prowadzi samochód. Nastolatka, który prowadzi samochód i są tam jeszcze inni jego koledzy i koleżanki. Mm-hmm. I nastolatek, który prowadzi samochód i myśli o rodzicach, o mamie. Mm-hmm. Przeliczono liczbę błędów popełnianych przez nastolatka. Ten, który jedzie z kolegami, z koleżankami w tym samym wieku, w niektórych krajach podobno to jest zabronione.
Ograniczenia są, że na przykład jednego może rówieśnika.
Właśnie nie wiedziałem o tym.
Tak, różnie to jest.
Niesamowite, 15 błędów tam w jakiejś jednostce. Mhm. Nastoletni kierowca jak jedzie sam. Proszę Państwa, niesamowite. Dwa błędy, niesamowite. I jak myśli o mamie, to wydaje się groteskowe, ale to wtedy cztery błędy. Cztery. To znaczy, że one to potrafią robić. Nie są głupolami jakimiś.
Podejmując ryzyko, rozważamy, dzięki jakim zachowaniom, jakim decyzjom będzie nam bliżej do różnego rodzaju wartości.
No właśnie, o tych wartościach.
W zależności od tego, kto w tej chwili tworzy moje środowisko, bardzo różne wartości są tymi, do których ja teraz dążę.
Właśnie o tych wartościach. Mhm. Często rodzice mówią, zobacz, świat jest brutalny, będziesz artystą, no to co z tego będziesz miał? Chociaż wyrywa się od tego dusza tego młodego człowieka, pójdziesz na prawo. A nastolatki właśnie szukają wartości jakichś swoich, w sercu. Spychanie na taką ścieżkę,
której przyświeca system wartości rodziców. Co oni cenią. Tak, a musimy się pogodzić z tym, że nasze dzieci mogą ten system wartości mieć ukształtowany inaczej. Hierarchia wartości nie musi być kopią tej, która jest u nas. Możliwość życia zgodnego z, Maslow by powiedział, samorealizacja, dla nastolatków niebywale ważna z perspektywy trafiających do gabinetów terapeutycznych. Może być niegłupim pomysłem. Może się w sumie okazać, że to, do czego te nastolatki chcą dążyć, a my im to czasem, na szczęście nie zawsze, czasem próbujemy wyperswadować, jest skuteczniejszym sposobem przechodzenia przez życie.
O emocjach może porozmawiajmy. Ten mózg emocjonalny jest taki ważny, a my je lekceważymy. To tylko hormony i tak dalej, te rzeczy. Rządzą tobą emocje.
Proszę zobaczyć, ile w tym jest wyższości.
Jest.
Jeśli tobą rządzą emocje, to znaczy, że z przedszkola jeszcze nie całkiem wyszedłeś. No i niby wiemy, że Freud wprowadził je na salony i powiedział, że to są pełnoprawne procesy psychiczne, ale gdybyśmy tak pogadali z dorosłymi spoza branży, to zdecydowanie wyższe notowania ma to, co się wiąże z naszym intelektem. Uważa się, że wynikające z rozumu, z racjo, motywy, które się pojawiają w naszym życiu, to jest to, co jest wartościowe i co powinniśmy wzmacniać u naszych dzieci. A nastolatkowie bronią się przed tym rękami i nogami. I sprowadzenie się do dążenia do tych właśnie rozumowo wykoncypowanych celów nie jest tym, na co by mieli ochotę.
Mówimy, sam to mówiłem niestety. Idź do swego pokoju, aż się uspokoisz. To jest chyba najgłupsze, co można zrobić.
No ale to dzisiaj jesteśmy tacy mądrzy, jak dzięki technikom neuroobrazowania wiemy, co się dzieje z mózgiem. I na przykład jak autorki piszą o tym bardzo wyraźnie, że wystarczy obecność osoby, która jest wobec nas życzliwa. Ona nie musi nic robić. Wystarczy, że ona jest i możemy na nią rzucać okiem. Sprawia, że nasze pobudzenie emocjonalne jest tym, z którym sobie łatwiej
nawet
możemy
wystarczy
poradzić.
Myśli, jak ten młody kierowca i jego mama w myślach.
Mniej więcej po 12 roku życia osiągamy już taki poziom rozwoju, że pomyślenie o czymś z wielu punktów widzenia jest
Ale z tym pójściem do pokoju. Idź do swego pokoju, aż się uspokoisz.
Ale jak często to jest stosowane?
No właśnie tak.
Odsyłanie do kąta, nasze obrażanie się. Myślę nawet o relacjach między dorosłymi ludźmi, prawda? Nasze obrażanie się, karanie partnera milczeniem i tym, że ostentacyjnie wychodzimy do drugiego pokoju. Przecież to jest bez sensu. Utrudniamy w ten sposób powrót do sytuacji.
No tak, bo to po pierwsze jest tak, że unieważniamy te emocje.
Wróć jak znormalniejesz. Rozum przejmie kontrolę nad emocjami.
Tak, a poza tym sam to zrób. Się nie da samemu. Pani o tym powiedziała, ta obecność jest ważna. A to się trzeba uczyć przeżywania tych emocji wspólnie. No właśnie w obecności kogoś ważnego dla nich. Autorki podkreślają społeczny aspekt uczenia się i też szkoła to się do niczego nie nadaje, albo słabo się nadaje, bo szkoła stawia na indywidualność.
Tak, a propos szkoły i emocji. Szkoła nie jest dobra w wykorzystywaniu emocji po to, żeby wspomóc procesy uczenia się. Jakie to jest wspaniałe, jak średnio radzący sobie ze zrozumieniem pewnych treści młody człowiek, uczeń, stara się wytłumaczyć i wyjaśnić te treści kumplowi z klasy.
Tak, no właśnie tak.
I okazuje się,
że jest mentorem wtedy. Tak?
Ale staje się mentorem. Po pierwsze, sam lepiej rozumie, czego do tej pory zrozumieć nie mógł, a zaangażowanie emocjonalne staje się czynnikiem sprzyjającym temu, o co nauczycielom przecież chodzi.
No, to jest bardzo ciekawe. Proszę, niech państwo posłuchają. Chodzi o to, jak szkoła tłumaczy, no tak upraszczając, no, żeby się właściwie odżywiać. Pierwszy przypadek. Szkoła zastosowała tradycyjną interwencję polegającą na przekazywaniu młodym ludziom wiedzy na temat tego, jak organizm przetwarza niezdrową żywność, ostrzeganiu przed skutkami, no i prace domowe. To jest jedno. Druga strategia. Szkoła wykorzystała pragnienie statusu i szacunku, które jest nieodłączną częścią funkcjonowania nastolatków i sięga po relacje o tym, jak przemysł śmieciowego jedzenia oszukuje i szkodzi młodym ludziom, by osiągnąć zyski i promować jedzenie, od którego dzieci się uzależnią. Przekaz skupia się na tym, że przemysł spożywczy nie szanuje młodych ludzi.
Angażowana jest ta motywacja, która dla tych młodych ludzi jest niesamowicie ważna.
I nas uczą tak, ten pierwszy przypadek, a to trzeba ten drugi.
One same muszą. Jakie negatywne konsekwencje? A dla wątroby, B dla nerek, C dla czegoś tam jeszcze.
A tutaj sam zrozumiesz i zobaczysz, że cię nie szanują.
Słowa mają moc, prawda?
Tak, ale też właśnie to, o czym pani powiedziała, że to jest główna sprawa, szacunek. I to jest właśnie odwołanie się do szacunku. W ogóle z tą szkołą, ze spaniem też. No, autorki piszą, że pierwsza rzecz, którą należałoby zmienić, żeby uzyskać poprawę funkcjonowania tych młodych ludzi, za wcześnie idą do szkoły, bo są, nie są w stanie myśleć wtedy.
No nic na to nie poradzimy. To jest jedna ze zmian wiążących się z wejściem w ten okres dojrzewania. Troszkę się nam przestawia zegar biologiczny. Znów to nie jest kwestia rozpuszczenia młodych, tylko po prostu tak działa nasza biologia. Tylko no na czym to przestawienie polega? Godzina chodzenia spać się przesuwa na późniejszą, ale godzina wstawania pozostaje ta sama. A jak jeszcze dodamy do tego telefonik obok łóżeczka, to mamy to, z czym w krajach typu Stany chociażby, czy Wielka Brytania, już się świadomie mierzą.
A ten telefonik? Autorki, zdanie ciekawe. Tak? Młodzi ludzie nie są uzależnieni od telefonów. Młodzi ludzie są uzależnieni od przyjaciół. Ten telefon to są przyjaciele i znajomi.
Nie zgadzam się tutaj z autorkami, ponieważ różnie bywa. Różnie bywa. Bywa tak, że młodzi ludzie do trzeciej w nocy kontaktują się ze swoimi znajomymi i to by się zgadzało z tym, o czym panie napisały, ale bywa i tak, że oglądane są w całkowitej samotności kolejne durne filmiki. Tak. Gry takie, które nie mają charakteru grupowego, bo czasem jest tak, że naprawdę nastolatek nie może odejść od jakiejś gry, bo wtedy cała grupa, która jest członkiem, polegnie. Nie?
No ale ale to szlaban na telefon to jest rozwiązanie?
Na pewno nie.
To jakie
jest? Na pewno nie. Próba zawiadowania młodymi ludźmi i kształtowania ich zachowań przez szlabany albo grożenie szlabanami jest metodą całkowicie nieskuteczną i chyba najwyższy czas, żeby sobie zdać z tego sprawę, jak to się ma do tych dominujących w tym okresie potrzeb, potrzeby szacunku, autonomii, potrzeby niezależności. Przecież dokładnie wbrew tym wszystkim potrzebom staje. Co osiągniemy, posługując się szlabanami? Większą wprawę w kombinowaniu i w oszukiwaniu.
No to co trzeba
zrobić?
No
bo jakoś się z tym trzeba radzić. Próbować wspólnie wynegocjować takie rozwiązania, które będą do zaakceptowania dla obu stron. Naprawdę idealnie by było, gdyby wszyscy członkowie rodziny najpóźniej półtorej godziny przed udawaniem się na spoczynek zerwali kontakt z jakimikolwiek ekranami. To by było idealnie z punktu widzenia funkcjonowania organizmu. Tylko że przy tym dzisiejszym tempie dziania się jest to mało realne. Ale no wynegocjujmy, niech to będzie, nie wiem, nie półtorej godziny, to 45 minut, no pół godziny.
Pani mówi o dwóch rzeczach, tak jak zrozumiałem. Jedna rzecz jest taka, jeszcze odwołam się do tego priorytetu potrzeb społecznych i uczestnictwa w życiu społecznym rówieśników. Autorki mówią tak, dziecko, jeżeli zostaje w jakiś sposób izolowane, mniejsze dziecko, to jest mu smutno. Nastolatek, jeżeli znajdzie się w takiej sytuacji, to pęka mu serce.
To jest koniec świata. The milk truck hauls the sun up. The paper hits the door. The subway shakes my floor. I think about you.
time to face the dawning gray of another lonely day. It's so hard living without you. It's so hard. It's so hard. It's so hard living without you. Everyone's got something. They're trying to get some more. Got something to get up for, but I ain't about to. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna change. It's so hard living without you. So hard, it's so hard, it's so hard living without you. So
doktor Aleksandra Piotrowska.
Lekceważymy te odczucia.
Lekceważymy.
Z naszego punktu widzenia to nie jest najważniejsze.
Nie jest problem, tak. No właśnie, zabieramy im telefon, to bywa tak, no, że po prostu pęka mu serce czy jej.
I to się zastanawiam, czy to jest tylko takie literackie określenie. Zwrócił pan uwagę na to, o czym autorki piszą, że metody neuroobrazowania powiedziały nam dzisiaj, że odpowiedź mózgu na cierpienie wywołane przyczynami społecznymi. Na przykład, że dziecko nie zostało włączone w jakieś aktywności realizowane przez rówieśników. Te ośrodki w mózgu pobudzane są dokładnie te same, co wtedy, kiedy na przykład dziecko, nie wiem, łamie sobie nogę. Po prostu inni jesteśmy. My musimy to honorować, jeśli nie chcemy przekazywać kolejnym pokoleniom pałeczki krzywdzenia. Bo my często, kochając dzieci i chcąc się nimi dobrze zaopiekować, wyrządzamy im krzywdę.
Bo nie wiemy, jak trzeba?
Bo nie wiemy, tak. Bo jesteśmy przekonani, że przecież my wiemy lepiej, nie?
Nie było takich książek, nie było neuroobrazowania.
No tak, ale dzisiaj te informacje stopniowo dochodzą. No można je oczywiście lekceważyć. Różne mechanizmy obronne człowiek może uruchomić po to, żeby nie musieć nic w sobie zmieniać.
No właśnie, to jest takie ważne, co pani powiedziała, żeby wyłączać telefony, żeby dać przykład, że tak powiem, upraszczając.
Ha.
To jest modelowanie,
ale
to się tak nazywa.
Ale temat pan teraz
co?
Wprowadził.
Dlaczego?
No ilekroć się spotykam z rodzicami i próbuję ich przekonywać, uświadamiać im, że wychowujemy nie gadaniem, nie mówieniem dziecku, co powinno robić, jak się powinno zachowywać, tylko pokazywaniem.
I że modelowanie, czyli to jest strategia uczenia się niezwykle
modelowanie
skuteczna.
Modelowanie jest najważniejszym rodzajem uczenia się. Dla mnie nie ulega wątpliwości,
tak?
Choć nie pierwszym, bo już w okresie prenatalnym zaczyna się tworzenie odruchów warunkowych. Ale modelowanie z punktu widzenia tego, jakim pan jest człowiekiem.
Tak.
Poza naprawdę najwcześniejszym okresem pierwszych kilkunastu miesięcy naszego życia, kiedy to faktycznie rozwój w dużej mierze polega na tym, że powstają te dwa rodzaje odruchów, albo uczymy się nadawać emocjonalne znaczenie czemuś, co do tej pory było dla nas całkowicie obojętne. Uczymy się, nie wiem, wielbić twarz mamy, widok zbliżającego się cycuszka, bo wiemy, że za chwilę będzie mniam, mniam. To jeden rodzaj uczenia się, a drugi to uczymy się, jakie zachowania są skuteczne, dzięki jakim zachowaniom możemy osiągnąć korzystne dla nas rezultaty. To prawda, ale jesteśmy zwierzęciem społecznym. Większość sytuacji, w których uczestniczymy, to są przecież sytuacje, w których bezpośrednio albo nawet pośrednio, chociażby w postaci obecności książek czy filmów, no obecni tak, są tak, inni tak. ludzie. Spotykam się z jakimiś wzorami zachowań w wykonaniu postaci literackich, ale wpływ tego drugiego człowieka, szczególnie tego, z którym jestem emocjonalnie związana, jest naprawdę niewiarygodnie duży. Świadomie prowadzić rozmowy z dzieckiem, przekonywać dziecko do czegoś, ile minut dziennie pan może, a przez ile minut pan robi jako model. Nawet wtedy, kiedy pan robi zakupy w warzywniaku, a dziecko jest obok.
Myślę, że wiele z nas, rodziców, opiekunów, ma takie poczucie, że tracimy nasze dziecko, że nie jesteśmy dla nich ważni. Coś takiego się przełącza nagle, że nasz cudowny synek staje się obcy, siedzi w telefonie.
No tak.
Że to już nie jest nasze dziecko. No i ci nastolatkowie, że to jest priorytet. My w ogóle się nie liczymy. I pani mówi, że to jest takie ważne, to modelowanie, obecność i tak dalej. No jakże?
I to jest bardzo, bardzo głęboka nieprawda, że nastolatek wybierze pójście gdzieś z rówieśnikami, czy siedzenie przed komputerem i wspólne granie nad wizytę u zaprzyjaźnionej sąsiadki czy cioci, co do tej pory bardzo lubił robić, naprawdę nie znaczy, że my przestaliśmy być dla niego ważni. Zdobywa nowe tereny i na tym musi koncentrować swoją uwagę. Grupa rówieśnicza i pozycja, jaką może sobie w tej grupie urządzić, plus szukanie odpowiedzi na pytanie, kim do diabła ja jestem. Jakim jestem człowiekiem? To jest jądro tego, czym żyje nastolatek.
No to co my mamy zrobić?
Mamy wspierający, nieniszczący sposób być. Jeśli widzimy, że cierpi i nie chce nam powiedzieć, dlaczego cierpi, to nie mamy się obrażać i wychodzić
często
do drugiego
to robimy,
pokoju.
To prawda.
Tak, no bo czujemy się
zranieni.
Ale rozżaleni się czujemy, sami czujemy się zranieni. Tylko tu jest nierównowaga sił. Moje dziecko, mój wychowanek jest osobą, przy której to ja mam być dojrzała i dorosła. No.
Ale, smutna wiadomość.
Ale tak ma być. No, mamy być dojrzali, jeśli mamy pomóc w dojrzewaniu i dorastaniu naszym dzieciom. Nie zawsze jesteśmy w stanie w sposób dojrzały się zachować. Przynajmniej ja nie potrafię w 100%.
To chyba
nikt nie potrafi, naprawdę. To... Ale od czego ludzkość wymyśliła takie słowa jak wybacz albo przepraszam? Normalne pobożenie się i powiedzenie, że jak głupio zareagowałam, wiesz, ale to dlatego, że wpadłam w panikę, przeraziłam się i tak dalej. Nie powinnam
była. Nie tracimy wtedy autorytetu?
Gdzież? Do tego, żeby być autorytetem dla osoby, której mózg myślący już naprawdę nieźle działa, nawet jeśli bywa często dominowany przez emocjonalny, my musimy być postrzegani jako osoba wiarygodna. Jeśli ja ewidentnie nie mam racji w kontakcie z dzieckiem, a w zaparte będę się upierać, że racja jest po mojej stronie, niczego w ten sposób nie zyskam. Przyznanie się do błędu i przeproszenie za niewłaściwe postępowanie może się okazać tą zmianą na plus w naszych relacjach.
A granice? Mówi się ciągle o granicach.
Oczywiście, że te granice muszą być przez nas ustalane, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi. I powinnam zrobić wszystko, żeby przekonać tego mojego współpartnera młodego.
No, współpartnera.
Tak, że ta granica powinna być postawiona. No, nawet te 30 minut przed snem bez telefonów.
Ale ja też powinienem wyłączyć.
Nie próbujmy. Zdecydowanie. Słuchajcie, jak ja bardzo popieram, żeby w domach były szuflady czy koszyczki, gdzie w magiczny sposób o określonej godzinie wieczorem lądują telefony wszystkich członków rodziny. Wszystkich. To nie tylko nasze dziecko nie może siąść do wspólnego posiłku z telefonem. My też nie. Żadne tam dyrdymały, że tatuś czeka na bardzo ważny telefon z pracy.
Mieliśmy taki odcinek o mądrości. Tam była mowa o tym, że jednym z głównych aspektów mądrości jest zmiana perspektywy, umiejętność zmiany perspektywy. To właśnie o tym mówiliśmy. My jesteśmy inni, to są różne perspektywy, one mają wspólne miejsca, ale jednak są różne. I naszą mądrością powinno być to, żebyśmy potrafili zmienić perspektywę, popatrzeć, co jest ważne dla nich, a nie tylko dla nas.
jednym
ale dla nas też.
Tak, jednym z osiągnięć okresu dojrzewania powinna być mocno ugruntowana decentracja, czyli właśnie taka umiejętność i gotowość pomyślenia o jakiejś sytuacji, do spostrzegania tej sytuacji, analizowania tej sytuacji nie tylko ze swojego punktu widzenia.
Tak.
Bez tego zawsze będziemy wychodzić z założenia, że tylko mój punkt widzenia jest słuszny, tylko moje cele są istotne i zasługują na...
I też właśnie nie wiemy, czy to są moje cele, bo to może są cele naszej grupy społecznej.
Dokładnie.
A to właśnie...
A dlaczego człowiek takie, a nie inne cele sobie stawia, no to,
to jest jeszcze inna
inne
sprawa.
Zagadnienie, ale też bardzo, bardzo
właśnie, to ja jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to mam takie poczucie, że w tym moim, czy właśnie naszym podcaście jest bardzo dużo mowy o rodzicach, o dzieciach, o tych relacjach, o wychowywaniu. Może to jest niewłaściwe słowo już w dzisiejszych czasach, nie wiem.
Właściwe, jak najbardziej.
Ale pomyślałem o czymś takim, że świat, który przeżywa kataklizmy, to tak jakby płonęły lasy. Nie żałuj róż, gdy płoną lasy. Lasy płoną, rzeczywiście prawda, ale róże to są właśnie te dzieci i te nasze relacje z nimi. To Korczak miał taką, może niesłynną, ale piękną...
Tak, to nie, ona nie należy do często przywoływanych myśli Korczaka,
tak, to
prawda?
Jest taka myśl, że on był już w getcie i wysłał BS swojej przyjaciółce, wydawczyni, pani Mortkowiczowej, dołączył karteczkę. Gdy płoną lasy, nie zapominaj, nie należy zapominać o różach. A te róże to są właśnie nasze dzieci, nasze relacje z nimi. I myśmy powinni zrobić wszystko...
Żeby te róże miały szansę zakwitnąć i miały szansę dojrzeć. Ale jak łatwo przeciąć dyskusję, odwołując się do tego, że w Afryce to dzieci nie mają co jeść, prawda?
Prawda,
a twoim ukraińskim rówieśnikom zabrano domy. Łatwo zrobić, ale to nie jest żadne rozwiązanie.
Tutaj znalazłem w tej książce, jeszcze przypomnę, niezwykły mózg nastolatka. Piękny pomysł. Ktoś pisze list do siebie jako 16-latka i to jest fragment. Jak namiętnie burzliwe było twoje dorastanie. Jakże wypełnione prawdziwym uczuciem, wściekłością, rozpaczą, radością, lękiem, wstydem, dumą, a przede wszystkim, zdecydowanie przede wszystkim, owładnięte miłością.
Chylę czoła przed dojrzałą, dorosłą osobą,
która, tak potrafi,
która w taki sposób potrafi popatrzeć na swoją przeszłość, kim była człowiekiem w trakcie stawania się osobą dojrzałą.
Co jest ważne, owładnięte miłością, ukrytą pod tym wszystkim, pod tym chaosem.
To, co możemy powiedzieć rodzicom przerażonym, zagubionym, bojącym się tego, że tracą swoje dzieci, że tracą kontakt z nimi, to, że jeśli będą wspierać swoje dzieci, jeśli będą swoją obecnością pokazywać, że są z nimi, nawet jeśli nie potrafią pomóc w określonej sytuacji, po iluś latach dzieci wrócą, tylko już na innych zasadach. To już nie będzie ta posłuszna, grzeczna córeczka, ani ten przytulasty chłopczyk. To będzie partner, aczkolwiek zachowane będą oczywiście te relacje, bo prawdziwego partnerstwa z naszymi dziećmi nigdy w życiu nie będziemy przeżywać, nawet kiedy te nasze dzieci będą mieć 60 lat.
Bardzo pani dziękuję za wsparcie, za uśmiech.
Dziękuję bardzo.
Za optymizm, który pani roztacza wokół siebie, za pani książki. Te autorki fajne są też, te które napisały Niezwykły mózg nastolatka.
Prawda?
Też warto, tak myślę. Warto, tak, warto. Szkoda, że nie było takich książek kiedyś, jak ja byłem młodym tatą i naprawdę nie wiedziałem, jak to trzeba.
Neuroobrazowania nie było.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Doktor Aleksandra Piotrowska. No i jeszcze postscriptum. To może jeszcze panią zapytam o coś takiego. No tak teraz myślę o tym. Boże drogi. Mówię z perspektywy ojca, który popełniał bardzo wiele błędów i tego się wstydzę. Wiem, że to się już tego nie cofnie.
A słucha pana matka, która również ma wiele błędów na swoim koncie. Naprawdę.
No dobrze, to znaleźć się w pani towarzystwie to jest wielka przyjemność. No i trochę spada ciężar, ale naprawdę czuję taki ciężar. I myślę, że bardzo wielu rodziców słuchających naszej rozmowy tak czuje. Proszę im coś powiedzieć, nam coś powiedzieć.
Ja serdecznie radzę przy okazji, to nie musi być jeden wieczór rozciągający się na wiele godzin, kiedy nikt i nic nam nie przeszkadza. Nie, wykorzystujmy sytuację, kiedy ze swoimi dorosłymi dziećmi się spotykamy i wracajmy do przeszłości. Przecież bardzo często...
No to bywa bolesne bardzo.
Tak, ale to nie znaczy, że odgrzewanie tych sytuacji nasili ból.
A co zrobić?
Ale myślę, że pomoże nam złagodzić te wydarzenia, które ciągle jeszcze gdzieś tam otorbione w psychice są. Nie każdy z nas przechodzi przez własną psychoterapię i wyjaśnia sobie wszystkie zranienia i ich konsekwencje. Nie bójmy się rozmawiać z dziećmi, i tymi nastoletnimi, i tymi, które ewentualnie mają już nastoletnie dzieci, o tym, co nas kiedyś bardzo różniło, i przyjrzyjmy się temu także z dzisiejszej perspektywy.
Dziękuję.
Ojej, no dobrze, to ja będę
dobra,
się
niech pani
ewakuować.
Leci, tak, a ja muszę to wszystko
jeśli
pozabierać.
Można, ja jeszcze właśnie tak, dzisiaj tak, się tak. mam z dziećmi spotkać.
Dziękuję państwu, dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję wam wszystkim, dzięki którym wędrujemy na K3. I zapraszam na Patronite. No i na koniec jeszcze piosenka z tym pięknym przesłaniem. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another mountain. The mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love, sweet, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet, sweet love. No, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of, too little of. What the world needs now is love.